Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała, po raz pierwszy w nowym 2018 roku, ale już z mocno zarysowanymi politycznymi tematami. Od początku dyskusja z przedstawicielami świętokrzyskich organizacji politycznych, ugrupowań partii, które mają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. W naszym studiu Maria Zuba, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marzena Okła-Drewnowicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Jadwiga Szewczyk z ugrupowania Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
A nie tylko panie, chociaż to rzadkość jednak, że większość pań w naszym studiu, ale to taki dobry sygnał może na początek roku. Karol Kliś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam w nowym roku.
I Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym, żebyśmy na początku dzisiaj porozmawiali o tym, co dzieje się w Świętokrzyskiej Służbie Zdrowia. Kiedy wprowadzono 1 października sieć szpitali, wydawało się, że pomyślano to w taki sposób, żeby mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mieli w pełni zapewnioną pomoc medyczną. Tymczasem za sprawą tak zwanych klauzul opt-out, sytuacji, w której lekarze wypowiadają możliwość zwiększania swojej pracy do powyżej limitu 48 godzin tygodniowo w publicznej służbie zdrowia, pojawiają się duże perturbacje. Oddział zakaźny w Skarżysku Kamiennej. Tam nie było zbyt wielu pacjentów i tam ta sytuacja została jakoś opanowana, ale najwięcej emocji wiąże się z oddziałem pediatrycznym w szpitalu specjalistycznym w Jędrzejowie. Tam protesty społeczne, tam duże zamieszanie. No i niefunkcjonujący od 1 stycznia oddział, który przyjmował dzieci. Ale kłopoty także w szpitalu powiatowym we Włoszczowie. Może się okazać, że jeden z dwóch oddziałów internistycznych nie będzie mógł funkcjonować. Tych kłopotów także może się okazać więcej. Mogą być problemy ze szpitalnym oddziałem ratunkowym także przy szpitalu Aleksandra w Kielcach przy ulicy Kościuszki. Tu nie z powodu klauzuli opt-out, ale z powodu braku kontraktu z NFZ-em nie będzie mógł funkcjonować pod oddział neurologiczny. Może się więc okazać, bo słyszymy to także na naszej antenie, że jeśli nie od stycznia, to od lutego takich miejsc będzie znacznie więcej. Z jakiego powodu ten kryzys powstał i przede wszystkim jak mu przeciwdziałać? To ten temat, który chciałbym, żebyśmy mogli poruszyć w naszej dyskusji na samym początku. Pani poseł Maria Zuba.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ten problem to on był przez 8 lat i on był przez 8 lat nierozwiązywany. Wspomniany Jędrzejów i problem z oddziałem pediatrycznym był w momencie już wtedy, kiedy był prywatyzowany ten zakład i nowi właściciele tego szpitala mieli świadomość, że taka jest sytuacja. Wówczas ja tam mocno zaangażowałam się w interwencję. Wycofali się wówczas z likwidowania tego oddziału, a pan starosta powiatu jędrzejowskiego zapewniał mnie, że teraz po sprywatyzowaniu to ten szpital będzie przykładowo funkcjonował. Upłynęło od tamtego czasu ponad 7 lat, jak dobrze pamiętam, i okazuje się, że tego problemu nie rozwiązano. To fakt, że sam powiat tego nie mógł rozwiązać, bo w międzyczasie niestety rząd nie zwiększał ilości miejsc na wydziałach medycznych, bo rząd nie zwiększał, wycofał się z dofinansowywania z budżetu państwa ochrony zdrowia. Przypomnę, w latach 2005-2007 takie dofinansowanie oprócz środków z Narodowego Funduszu Zdrowia szpitale otrzymywały z budżetu państwa. Również takie środki obecnie otrzymuje. Tylko w roku 2017 tych środków na opiekę medyczną poszło 86 miliardów złotych.
To jest więcej. Konkretnego szpitala w Jędrzejowie akurat kontrakt został, pani poseł, zmniejszony i tam patrząc na te procedury, które były wykonywane, to o kilka milionów złotych ten kontrakt na 2018 rok. W przypadku Jędrzejowa jest mniej.
to, że został zmniejszony, to z tego wynika, bo przecież dobrze pamiętamy, w jaki sposób były podpisywane kontrakty na rok 2018. One były podpisywane na wynikach historycznych, czyli z tego wynika,
ale ja mówię, mniej niż w 2017 roku, to nie jest tak.
Z tego wynika, że ten szpital otrzymywał mniej, wykonywał mniej usług medycznych niż planował. W związku z tym tutaj nie możemy mówić, że jest sytuacja, której nie można było przewidzieć. Jeżeli była sytuacja tego typu, że nie ma lekarzy, a to się nie stało z dnia na dzień, no to tutaj dyrekcja powinna podejmować
decyzję. Z dnia na dzień wypowiadane są klauzule. Natomiast, to jest kwestia ostatnich tygodni.
No ale to jest w tym momencie taka decyzja lekarzy, którzy są zdesperowani latami zaniedbań w ochronie zdrowia. Bo jeżeli teraz tylko z tytułu, szanowni państwo, ustawy o wynagrodzeniu zasadniczym do ochrony zdrowia idą dodatkowe środki i te środki będą wzrastały tylko w obszarze roku 3,5 lat, do ochrony zdrowia trafi ponad 16 miliardów złotych, a właśnie dla rezydentów i stażystów od roku 2015 do roku 2017 środki na ich wynagrodzenia wzrosły o 40%. 812 milionów złotych wypłaconych było środków w roku 2015 dla tej grupy medycznej.
Tylko czy pani poseł, to w ciągu najbliższych tygodni, czy w najbliższych miesięcy spowoduje, że większa liczba lekarzy będzie chciała pracować dłużej niż te 48 godzin, że
zapewniam,
te oddziały będą mogły być przywracane?
Zapewniam pana redaktora i mieszkańców województwa świętokrzyskiego, że prowadzone rozmowy przez pana ministra Radziwiłła z rezydentami i stażystami prowadzą do tego, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli ten konflikt zażegnać. Nie może być tak, szanowni państwo, że w momencie, kiedy rozmawiamy o zwiększonym nakładzie środków finansowych na ochronę zdrowia do roku 2005 do 6%, teraz mówimy, że nie, my w tym momencie oczekujemy do 2021, żeby ten wzrost był większy. Natomiast muszę zauważyć, szanowni państwo, że na rok 2018 przewiduje się, że środki dodatkowe na ochronę zdrowia będą w wysokości 4,67% produktu krajowego brutto, ale już na rok 2019 będą w wysokości 4,86%.
Gdyby taki trend,
panie redaktorze, pozwoli pan, czy gdy taki trend, byłby wprowadzony przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL przez te 8 lat, to dzisiaj byśmy mieli już 6% nakładów na ochronę zdrowia. Niestety musimy zaczynać od zera.
Boże. Marzena Okła-Drewnowicz.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za oddanie mi głosu. Pani poseł mówiła 5 minut. Postaram się odnieść choćby w części, opierając się tylko na faktach i liczbach, do tego steku bzdur i kłamstw, które padły na tej antenie. Po pierwsze tak, przez ostatnie 8 lat, mimo spadku ilości studentów z powodu generalnie niżu demograficznego, nakłady na kształcenie studentów zwiększyliśmy o 20%, generalnie na kierunki medyczne. Przykładem chociaż jest powstanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. To był naprawdę historyczny i przełomowy moment, ważny dla generalnie służby zdrowia, ale i dla naszego województwa świętokrzyskiego.
No, ale jeszcze to nie wygenerował nowego pokolenia lekarzy.
Ale oczywiście, że tak, ale właśnie problemy służby zdrowia nie wzięły się nagle i nie można też rozwiązać ich od razu. Ale trzeba. Ja nie przerywałam nawet jednym zdaniem. Nawet jednym zdaniem. Nie oczekujemy, złożyliśmy propozycje na wiele lat. I teraz tak. Po to otworzyliśmy kierunek lekarski, żeby za te kilka lat w służbie zdrowia pojawiło się kilkuset nowych lekarzy. Teraz dalej. Przez ostatnie słynne 8 lat stworzyliśmy nie tylko te kierunki lekarskie, ale zwiększyliśmy liczbę rezydentów z 3000 do 7000. Mało tego, zamiast 160 milionów złotych zostawiliśmy rocznie aż 870 milionów złotych. I teraz a propos pensji. W 2009 roku najniższa pensja, z tego co pamiętam, to było 950 lub 980 zł. My podnieśliśmy rezydentom, to była najwyższa podwyżka, jaka w ogóle w historii była, do prawie nawet czasami 3800, gdzie średnia pensja wynosiła 3100. Dzisiaj średnia wynosi 4600, więc niech rząd Prawa i Sprawiedliwości chociaż tej średniej pensji podniesie. Nie są tego w stanie zrobić, bo niestety minister Radziwiłł nie potrafi rozmawiać z lekarzami. Mało tego, że nie potrafi, to wprowadził system sieci szpitali, który właśnie doprowadził do tego, że szczególnie, a może nawet nie szczególnie, bo to dotyka wiele regionów, ale nasz region świętokrzyski na tym szczególnie stracił. Szanowni Państwo, w Starachowicach została zlikwidowana polsko-amerykańska klinika serca. Tam był oddział chirurgii naczyniowej z ogromnym doświadczeniem, funkcjonujący od 5 oddział kardiologiczny. Nie przerywałam pani poseł. Nie przerywałam pani poseł. Pani poseł, błagam panią i proszę panią, tam się leczyło 17 tysięcy pacjentów.
Pani poseł, ale
są pacjenci, którzy mają swoje stowarzyszenie. Panie redaktorze, to jest strasznie poważny problem. Czy pan wie, że...
Ale nie ma nic wspólnego z klauzulą opt-out i nie ma nic wspólnego z zamykaniem oddziałów, czy
Ma bardzo dużo, właśnie bardzo dużo ma. Dlatego, że sieć szpitali spowodowała to, co pan Radziwiłł wprowadził, spowodowała, że dzisiaj pacjenci, szczególnie z powiatu skarżyskiego, z którego jestem ja i pani poseł, którzy leczyli się kardiologicznie, niech pani nie kłamie.
Zakończmy temat faktu.
Mogła kardiologia funkcjonować,
nie rozmawiamy dzisiaj o kardiologii, pani poseł w Starachowicach. Kardiologia w Starachowicach jest, to ona funkcjonuje w szpitalu powiatowym. To jest kwestia oceny, czy to jest lepsza kardiologia, czy gorsza
ona
w stosunku
była,
do tego, co
ale,
było.
Ale mieszkańcy powiatu skarżyskiego nie mają dostępu takiego, jak mieli. Jest tragedia.
Być może jest mniejsze bogactwo, ale tragedia będzie w sytuacji, w której będą rodzice z Jędrzejowa, którzy nie będą mieli
oczywiście,
w ogóle gdzie na terenie powiatu
pozostać.
W przypadku Starachowic oddział kardiologiczny funkcjonuje. Czy on jest lepszy, czy gorszy, to tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie tego tutaj ocenić. Pytałem o klauzulę opt-out, bo to jest problem nowy, nie taki, który się przed miesiącami pojawił i o którym w przypadku PAKS-u rozmawialiśmy już wielokrotnie. Nie tylko w formule studia politycznego.
Problem szpitala powiatowego, czy też oddziału pediatrycznego, to problem oczywiście lekarzy. Więc przede wszystkim taką receptą na to, żeby uzdrowić w ogóle tą sytuację, to dzisiaj, to jest możliwość oczywiście podwyżki dla rezydentów, przedstawienie realnego planu dojścia do tych 6% PKB. I my ten plan pokazaliśmy. My powiedzieliśmy jako opozycja, jesteśmy w stanie, nie mówimy, że tu i teraz zwiększamy, tylko pokazaliśmy, że w ciągu najbliższych 4 lat jesteśmy w stanie dojść do tych 6%. Tymczasem minister Radziwiłł przed wyborami mówił, że on nie widzi problemu, żeby w ciągu 3 lat te 6% osiągnąć. Minęło 2 lata, jest 3 rok, a teraz mówi, że się pomylił. I to jest problem. Problem jest w tym, że Ministerstwo Zdrowia dzisiaj niestety nie potrafi rozmawiać i niestety nie generuje nowe problemy. To jest problem. Natomiast jeśli chodzi o nasze województwo, ogromne problemy.
Pana Rukowicz, który nie umiał rozwiązać problemów, kiedy był ministrem,
pani poseł szanowna,
teraz biega
a ja wiem, że to panią boli, ale pan Rukowicz właśnie, robi. Pan minister, chcę panu powiedzieć, że potrafił rozmawiać dzień i noc, w Sylwestra, w Boże Narodzenie z lekarzami. Były przychodnie pozamykane i potrafił się dogadać, dojść do porozumienia i wszystko mogło dalej funkcjonować, tak? Dziś minister Radziwiłł nie potrafi tego zrobić. Pani poseł Hrynkiewicz mówi, niech jadą. Pan poseł Pięta powiedział tak, jak uczciwie głodują, to może schudną. To jest po prostu miara państwa podejścia do młodych lekarzy. Jeszcze ostatnie zdanie, panie redaktorze. W naszym województwie, kiedy obejmowaliśmy rządy, 2007 rok, to na leczenie jednego mieszkańca przypadało 114 zł, bo taki był algorytm ustanowiony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Udało nam się algorytm zmienić. Już w 2012 roku kwota na leczenie jednego mieszkańca to była 1650 1993. Wtedy minister Piecha, były minister Piecha, poseł na Komisji Zdrowia, mam cytaty, mogę pani pokazać ze stenogramu, grzmiał, że degraduje się bogate województwa, a zyskują tak jak świętokrzyskie. Szanowna pani poseł, jest was tylu z Prawa i Sprawiedliwości. Zróbcie tak, jak my kiedyś zrobiliśmy, żeby to świętokrzyskie było pokazywane jako to, które zabiera pieniądze
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zwiększyliście również
i kolejki, o czym pani chwili niestety nie mówi.
Państwo je zmniejszyliście. Gratuluję.
Karol Kliś, te kłopoty przynajmniej z Jędrzejowa spadają bezpośrednio na Prawo i na Polskie Stronnictwo Ludowe, bo tam powiatem rządzi PSL. No i w jakiejś mierze politycznie odpowiada za to, co dzieje się akurat w tej placówce.
Dziękuję za to wprowadzenie. Rzeczywiście optyka i pierwsza jakby sfera może wskazywać na odpowiedzialność samorządu powiatu, może mówić też o kwestii przyszłych wyborów samorządowych, bo to jest gdzieś tam się przewija, osoby, jakaś struktura polityczna, ale pamiętajmy o tym, że publiczna służba zdrowia jest tym elementem, który jest zapewniany w 100% przez państwo i gwarantuje nam go konstytucja. To jest pierwsza rzecz. Elementem, który jakby jest wykonawczym w sprawie naszej dostępności do służby zdrowia, jest Narodowy Fundusz Zdrowia, nad którym jest minister zdrowia, który dzisiaj ministrem, a kiedyś jako prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w 2006 roku wskazywał w momencie, kiedy można powiedzieć, podobna sytuacja, również protest lekarzy, ale generalnie w nim chodziło o zwiększenie również PKB do 6%. To był, przypomnę, 29 maj 2006 roku, kiedy pan Konstanty Radziwiłł wtedy jako prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpił do wszystkich lekarzy, do wszystkich lekarzy o to, żeby ten protest poparli i przede wszystkim wnioskował o zwiększenie dofinansowania służby zdrowia o te 6% PKB. To był czas, kiedy premierem polskiego rządu był pan Jarosław Kaczyński. Później ten problem ucichł, dlatego że rząd, że tak powiem, przestał w tym kształcie funkcjonować. Natomiast problem jako taki pozostał.
Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o dokładanie pieniędzy do systemu ochrony zdrowia, bo to jest proces, który ciągnie się przynajmniej od kilkunastu lat, pieniądze są systematycznie dokładane, ale efektu czy poprawy znaczącej z punktu widzenia pacjentów nie widać. No, może to nie jest kwestia dosypywania do tego worka, tylko, nie wiem, uszczelnienia dna w nim, żeby te pieniądze były wydawane efektywnie?
Swego rodzaju uszczelnienie
Można zadać pytanie, nie w odniesieniu do szpitala w Jędrzejowie, ale do szpitala we Włoszczowie, kilkadziesiąt kilometrów. Dwa oddziały internistyczne funkcjonują w ramach sieci szpitali. Opiekę nad tymi dwoma oddziałami sprawuje trzech lekarzy. To jak można powiedzieć z punktu widzenia pacjentów, być może pewne struktury są utrzymywane sztucznie, być może musimy odpowiedzieć sobie, czy zmierzyć się z trudnym zadaniem, że nie mamy tylu lekarzy, żeby funkcjonowało tyle szpitali w województwie świętokrzyskim, bo może to jest lepsze niż utrzymywanie fikcji.
Wie pan co, ja myślę tak, że w tego rodzaju tematach, o których dzisiaj próbujemy poruszyć się przez godzinę, potrzebna jest szersza dyskusja i konkretny program poświęcony tylko temu zagadnieniu, to na pewno. Jeżeli chodzi o sieciowanie szpitali, jakby zabezpieczenie usług medycznych wszystkim wspólnotom samorządowym, gdzie te szpitale się znajdują, to tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że nie wiem, czy państwo wiecie, ale jakiś czas temu pojawiło się orzeczenie Sądu Najwyższego, które oddalało skargę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie łączenia umowy o pracę w szpitalu z kontraktem później już na umowę cywilnoprawną.
W
tym samym szpitalu. Okazuje się, że po tym orzeczeniu wielu lekarzy nie decyduje się na tego rodzaju współpracę z dyrektorami szpitali. Co to powoduje? Powoduje, że chcą pracować tylko na umowę o pracę bądź kontrakt, ale lepiej im umowę o pracę. I teraz chcą mieć wyższą stawkę na tej umowie o pracę, gdzie dyrektor szpitala nie jest w stanie im tego zabezpieczyć.
Nie pozwala kontrakt.
Tak, na to nie pozwala kontrakt, ale to też jest kwestia kontroli ZUS-owskiej, która jakby wchodząc do szpitala kontroluje, w jaki sposób są zatrudniani tam lekarze. I to jest problem jakby tego, dlaczego lekarzy ubywa.
No ale jeśli mamy
przy tej samej liczbie tych lekarzy, dlatego że oni wcześniej
nie chcą łączyć takich form zatrudnienia, to pojawia się realny problem, że ci właśnie lekarze nie są w stanie obsadzić dyżurów, że w związku z tym szpitale nie są w stanie zapewnić jakiejkolwiek jakiejkolwiek opieki dla swoich pacjentów.
Zgadza się.
To... Nie mówię dobrej opieki, tylko jakiejkolwiek opieki.
Nie są w stanie, dlatego że no, gdzieś poszliśmy w tym kierunku, żeby zablokować im tą możliwość. I klauzula opt-out była swego rodzaju rozwiązaniem w kontekście umowy o pracę, natomiast ona jest stosowana nie dłużej niż 4 miesiące z tego, co kodeks pracy stanowi. I to też jest swego rodzaju półśrodek. Natomiast, szanowni państwo, nie może być tak, że mówiąc o problemach służby zdrowia wskazujemy na problem jędrzejowski czy włoszczowski. To nie jest problem Jędrzejowa czy Włoszczowy, to jest problem całego kraju. I to jest problem, który generuje i za niego jest odpowiedzialny wcześniejszy prezes naczelny.
Tylko, że rodzice chorych dzieci z Jędrzejowa w tej chwili muszą się zmagać
tak,
z tym problemem,
ale jeżeli
bo być może w Kielcach jest sytuacja
Jędrzejowie...
nieco lepsza, chociaż jeśli weźmiemy pod uwagę szpitalny oddział ratunkowy, jeśli nie
jeżeli
będzie
szpital
neurologii
Jędrzejowie nie
na ulicy
startować...
Kościuszki, to wtedy wszyscy będą chcieli dla zapewnienia jakiejkolwiek dla
Panie
siebie
redaktorze...
opieki startować na Grunwaldzką i wtedy znowu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której jeden oddział obsługuje 700 tysięcy osób.
Kontrakt Szpitala Jędrzejowskiego w 2017 roku, jeżeli chodzi o oddział pediatryczny, wynosił 8 milionów złotych. Na ten moment wynosi niecałe, troszkę powyżej 3, a więc 5 milionów został obcięty. Czy można przy tak dużym spadku nakładów zrealizować to samo zadanie w identycznym kształcie? No nie wiem, drodzy szanowni państwo, czy to jest możliwe. Chyba nie, skoro ten oddział musi być zawieszony. Nie zamknięty, ale zawieszony na razie. Ten szpital wystartował w kontrakcie. Oczywiście go uzyskał. Tyle, że w roku 17 miał 8 milionów, a dzisiaj od 1 stycznia może dysponować kwotą 3 milionów i jakiejś końcówki. Więc naturalną rzeczą jest, że nie da się zrobić tego samego, co się robiło w 17, w 18 za w zasadzie 1/3 pieniędzy, tak?
Tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o lekarzy. Czy państwo tego nie rozumiecie?
No ale być może pieniądze za zapłacenie tych lekarzy. Jadwiga Szewczyk, Kukiz 15.
Szanowni państwo, rozmawiamy ciągle o pieniądzach, o warunkach, kontraktach. A gdzie w tym wszystkim jest pacjent? Kukiz 15 apeluje do wszystkich o ponadpartyjne pochylenie się nad problemem, wspólne rozwiązanie czegoś tak istotnego jak zdrowie, jak opieka zdrowotna. Akurat w Jędrzejowie nasza koleżanka, pani Dorota Jarońska, razem z panią Magdaleną Salą, które to panie mamy, serdecznie pozdrawiam, wspaniałe, dzielne dziewczyny, wzięły sprawę w swoje ręce, w bardzo krótkim czasie zebrały ponad
1300
podpisów.
1016 dokładnie.
A, 1016, tak?
Jeśli chodzi
właśnie, bo tu nie chciałabym przekłamać.
Ten moment, kiedy petycja została złożona.
Odbyły szereg rozmów właśnie z panem starostą, z panem burmistrzem i powiem więcej, osobiście także zwracały się do lekarzy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że znalazły już chętne osoby do reaktywowania oddziału. Cóż, dzieci to jest nasze dobro narodowe, pani poseł, prawda? Jakikolwiek oddział, jeżeli jest zamykany, ale w momencie, kiedy zamyka się oddział pediatryczny, to trzeba się zastanowić, proszę państwa, nad tym, czy to jest służba, czy to jest biznes.
No, za chwilę, jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana, tam zostanie zamknięty także oddział ginekologiczno-położniczy.
A więc druga rzecz, też bardzo istotna sprawa. Ja uważam, że funkcjonowanie takich oddziałów, jak właśnie pediatria czy ginekologia, to jest inwestycja. Więc nie można tu mówić, że rok się dopiero zaczął. No, w tym momencie dysponują tam państwo taką kwotą, co nie znaczy, że nie można pozyskać większych środków. Więc uważam, że musimy tu wszyscy pochylić się nad w Świętokrzyskim także i nie wytykać sobie nawzajem, co kto i kiedy tego nie zrobił, bo fakty są takie, że tak jak pan tu w skali kraju każe problem rozwiązywać, wskaźnik 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców to jest dużo czy mało? No więc oczywiście problem jest w systemie. W systemie, a pieniądze, no cóż, wszyscy tylko o pieniądzach. Powiem, jeżeli wiadro jest dziurawe i lejemy w to wiadro, to co? Ono się zapełni? nie zapełni się. Następna rzecz, że niestety młodzi ludzie, no faktycznie edukujemy ich długo, oni też później muszą jeszcze robić specjalizację, żeby zaistnieć w zawodzie, to zajmuje kolejne lata.
No to jest długi proces, ale chcemy, żeby pacjenci, dzieci szczególnie otrzymywały jak najlepszą
naturalnie
pomoc. Nie chcemy, żeby studenci ich uczyli, albo niedouczona kadra lekarska.
Ależ oczywiście.
Tutaj chyba chodzenie na skróty nie może doprowadzić nas do niczego dobrego.
No, teraz tak, druga ważna rzecz, jak wygląda od strony wiekowej nasza służba zdrowia, prawda? Więc przeciętna wieku osób zatrudnionych w służbie zdrowia to jest 55 lat. Więc co, jeżeli my dodamy więcej pieniędzy, to nagle licznik, że tak powiem w cudzysłowie, zacznie się cofać do tyłu. No nie, my potrzebujemy młodych ludzi, więc zróbmy coś. Mamy pewne już tu rozwiązania przygotowane, bo nasi posłowie apelują, są gotowi do rozmów i właśnie kancelaria pana prezydenta ma przewodniczyć takim rozmowom i musi się znaleźć dobra wola i tak jak te spory muszą odejść, bo zdrowie, a zwłaszcza zdrowie dzieci jest, tak jak powiedziałam, najważniejsze.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Znaczy łatwo mówić o tym, że potrzebujemy ponadpartyjnego porozumienia, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Chodzi na pewno o systemowe rozwiązania, na które potrzebne są środki i potrzebne jest znalezienie źródeł ich finansowania. Nie zgadzam się też z takim stwierdzeniem, że problemy kadrowe w służbie zdrowia to jest jakiś problem nowy czy problem nagły, czy nawet problem wywołany przez wypowiadanie przez lekarzy tych klauzul przekraczających limit nadgodzin. Dlatego, że tak naprawdę, no pani tutaj podała wskaźnik, 2,2 czy 2,3 lekarza na 1000 osób, to jest dramatycznie niski wskaźnik. Dlatego, że w miarę optymalnie do zapewnienia opieki zdrowotnej powinno być w okolicach 4,5. I żeby zapełnić tą dziurę kadrową, potrzebujemy na pewno dodatkowych środków. I to jest tylko jedna sytuacja, a gdzie jeszcze pielęgniarki, gdzie w kontekście 8 lat z rynku pracy odejdzie około 60 tysięcy pielęgniarek i położnych. I nie ma fali młodych ludzi, którzy by uzupełnili tą lukę w służbie zdrowia, lukę zwyczajną, taką kadrową.
Znaczy młodzi ludzie chcą studiować medycynę, patrząc na choćby przypominany dzisiaj kierunek lekarski, to
no tak.
Wciąż
oblegany
jest kierunek,
no
tak, który się cieszy olbrzymim zainteresowaniem.
Jak najbardziej. Zresztą położnictwo też coraz bardziej popularne, zresztą też kierunek na wydziale w Kielcach, tylko że później nie ma do nich, nie ma warunku i nie ma miejsc pracy, albo jeśli są, to są niskopłatne i po prostu szpitale na zachodzie podkupują nam tą kadrę. Co ważne, w skali kraju tą klauzulę opt-out wypowiedziało około 3% lekarzy. I to pokazuje, jak obecny system służby zdrowia jest kolosem na glinianych nogach. Jeżeli tylko 3% lekarzy powiedziało, że nie będzie wykonywać nadgodzin i system zaczyna nam się chwiać, no to coś jest nie tak. Nie mamy w ogóle żadnych rezerw kadrowych w systemie, bo co by się stało z systemem, gdyby wypowiedziało nie 3%, tylko 33%? Co, zamknęlibyśmy szpitale?
To jest też, dlatego też nie ma obaw, że będą szpitale zamykane.
No nie wiem, czy nie ma takich obaw, bo siadacie do rozmów rzekomo z lekarzami i przychodzi minister Radziwiłł, który nie wiadomo, czy w ogóle będzie ministrem w przyszłym miesiącu, jeśli chodzi o kuluarowe przecieki z Sejmu. I on opowiada, że dosypiecie pieniędzy do systemu w roku 2025, czyli za dwie kadencje Sejmu, gdzie o rządach PiS to już cały świat zapomniał.
Za cztery, szanowny panie, bo trzeba dwie
propozycja,
kadencje Platformy propozycja Obywatelskiej i PSL-u, którzy nie dołożyli
Propozycja
lekarzy była moim zdaniem całkiem sensowna. To znaczy lekarze przyszli i powiedzieli: okej, obiecujecie zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, obiecajcie to do końca następnej kadencji, bo ewentualnie, jeżeli będzie rządzić następną kadencję, to jest jakiś przedział czasowy, który może być wiarygodny i lekarze mówią: siądźmy do rozmów razem z ministrem finansów. Bo dzisiaj minister Radziwiłł powie, że obieca, że dosypie pieniędzy do systemu, a za tydzień przyjdzie premier Morawiecki i powie: słuchajcie, nie ma pieniędzy w budżecie na to.
No, ale premier Morawiecki jest jednocześnie ministrem finansów.
Dokładnie o tym mówię. Dokładnie stworzony przez wszystkie ugrupowania.
Z tym się z panią zgadzam. Ja bardzo bym prosiła, żeby pani poseł Maria Zuba tak nie kłamała. Mówienie o tym, że nawet złotówki nie dosypano, to jest wierutne kłamstwo. Szanowna pani poseł, to jedno zdanie. Przepraszam, ale w 2014 roku w porównaniu do 2007 roku wydatki na w NFZ-cie wzrosły o 26 miliardów złotych.
To znaczy, to jest na pani zero?
Ja mówię o dokładaniu ja mówię państwa. O wydatkach. A z budżetu też pani powie, ile dołożyliśmy.
Nie wiem, czy tak
proszę
mówicie
bardzo.
O dokładaniu z budżetu państwa.
Szanowni państwo, teraz głos dla pani poseł Marii Zuby.
Tutaj mój przedmówca bardzo słusznie zauważył, że lekarze chcą, żeby problem był rozwiązany za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo niestety nie ma zaufania do Platformy Obywatelskiej, nie ma zaufania
ale
do
PSL-u.
I w tym momencie, kiedy właśnie chcą, żeby sprawa była załatwiona, tak to widzą. Bo szanowni państwo, to nie jest tak, że była cisza za czasów Platformy Obywatelskiej. Kiedy w 2012 roku lekarze strajkowali, wówczas minister Platformy Obywatelskiej powiedział, nie widzi podstaw do protestu.
Kiedy to jest niepoważne.
W 2014 strajkowali, nazwał protestujących lekarzy małą
jeśli
grupę, próbującą szantażowanych lekarzy i pacjentów.
A marszałek Karczewski mówi, że niech pracują na idei. No szanowna pani poseł, to jest arogancja i
nazwał lekarzy małą grupą niezadowolonych.
Tylko pani poseł, ja mam...
niezadowolenia, a czym innym jest protestowanie. Uczciwie to może schudną. Pani poseł.
Jeśli obie pani pozwolą mnie w tej chwili coś powiedzieć, to ani przywoływanie wypowiedzi marszałka Karczewskiego, ani przywoływanie wypowiedzi ministra byłego Arłukowicza, czy przerzucanie się argumentami z przeszłości w tej chwili nie rozwiąże problemu, o którym rozmawiamy.
Mamy rozwiązanie.
I obawiam się też, że nie rozwiąże tego problemu mówienie, że w 2025 roku 6% PKB będzie przeznaczone na służbę zdrowia, bo może się okazać, że w takich miejscach jak Skarżysko, Włoszczowa, Kielce także, czy wspominane dzisiaj najmocniej Jędrzejów, nie będzie już czego zbierać, że kilka lat niefunkcjonowania oddziału spowoduje, że sprzęt, który tam jest, będzie kompletnie nie nadawał się do niczego, że nie będzie, że pacjenci będą szukać zupełnie innych rozwiązań.
Panie redaktorze, reforma wprowadzająca sieć wyraźnie określała, podstawą do zawarcia umów na rok 2018 jest rok 2015, ale wszystkie nadwykonania, które będą uzasadnione i będą wdrażane, realizowane w roku kalendarzowym, będą płacone. Miliard złotych rząd Prawa i Sprawiedliwości nadwykonań zapłacił za Platformę Obywatelską i PSL, bo tak jest wypadek.
Ale czemu pani takie bzdury opowiada i słuchaczy w błąd wprowadza?
W system, zawsze się który niestety był zadłużony i nie można mówić, że od razu wszystko zrobimy. Zadłużenia uregulujemy, zwiększymy ilość miejsc, ilość miejsc na studiach medycznych.
Kto zwiększył, państwo?
Zwiększymy minimalne pensje. Służb medycznych i w tym momencie chcemy, żeby również w bardzo krótkim okresie rozwiązać problem rezydentów.
No
szanowni
krótkim,
państwo, jeżeli przez tyle lat właśnie Platforma Obywatelska i PSL płacili rezydentom z Funduszu Pracy, bo niestety nie znajdowali dla nich pieniędzy, dziś ten problem narósł.
A Fundusz
i
Pracy
jest możliwość rozwiązania tego problemu. 16 miliardów złotych, które niebawem trafi w następnych latach do w ciągu 3 lat najbliższych do kieszeni i portfeli służb medycznych, to też jest ogromny zasztyk również do rezydentów i stażystów.
Teraz zmniejszyliście pieniądze na 2018 rok z 7,4 miliarda do 7,3 miliarda.
Dla
więc
mnie,
nie wiecie, co
szanowni państwo,
być.
Dla mnie jako niepolityka parlamentarnego, jak przyglądam się sytuacji, odpowiedzialność pełną za tego rodzaju sytuację ponosi minister sprawujący nadzór i w mojej ocenie ten człowiek powinien być zmieniony. Jeżeli chodzi o te oddziały wymienione dzisiaj w naszej audycji, do tego należy dodać jeszcze kwestię neurologii, o której wspominał pan redaktor na początku naszej audycji, gdzie w mieście Kielce nie mamy właściwego zabezpieczenia neurologicznego pacjentów.
Tam lekarze są, ale kontraktu nie ma.
Dokładnie. Z tego co wiem, to na 120 tysięcy osób powinien być jeden oddział neurologiczny przypadający terytorialnie. W tej chwili, jeżeli chodzi o miasto, powiat i ościenne tereny, to mamy 700 tysięcy ludzi, którzy podlegają pod jeden oddział neurologiczny, który znajduje się w szpitalu zespolonym na dziś. I teraz kwestia. Jeżeli drugi szpital, który walczył o kontrakt i go nie utrzymał, no, na dzisiaj go nie ma, tak? Przyjmuje wstępnie pacjenta, diagnozuje go, że jest no, podejrzenie wystąpienia schorzenia neurologicznego, a więc udaru mózgu w dwóch możliwych postaciach. Robi mu badania i musi go odesłać do drugiego szpitala, który przeprowadzi dalszą diagnostykę, to tracimy 4 godziny. Czy pani poseł wie, że w ciągu tych 4 godzin każdy pacjent ma największą szansę, neurologiczny, ma największą szansę na to, żeby uratować swoje zdrowie i życie? A dlaczego? Ano dlatego, że w ciągu tych 4 godzin można podać środek, który potrafi rozpuścić skrzeplinę, która powoduje udar niedokrwienny mózgu. Wiem, co mówię, bo akurat osobiście gdzieś z sytuacją miałem do czynienia. I teraz mówimy też o pieniądzach, mówimy też o kontraktacji, o tych różnych rzeczach. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkurs i wie o tym, że nie ma zabezpieczenia na przykład w kontekście leczenia schorzeń neurologicznych, a jednocześnie nie pozwala innym podmiotom tego leczenia kompleksowo wykonywać, to naraża 700 tysięcy ludzi na co? Ano na to, że jeżeli ktoś będzie miał tego rodzaju sytuację zdrowotną, to jego szanse na przeżycie drastycznie maleją. No tak to wygląda na dzisiaj.
Pani poseł Maria Zuba.
Szanowni Państwo, jasno było opisane i jest opisane w ustawie o sieciach szpitali, jakie zasady i jakie kryteria powinien szpital spełnić, aby mógł dany oddział otworzyć
w
swoim.
Niech pani mieszkańcom
Województwa Śląskiego
powie. Jasno było powiedziane, a sieć nie działa.
Pytanie,
a sieć nie
działa, pani... Dlaczego organ założycielski dla poszczególnych szpitali nie zadbał, aby podległy im szpital spełnił te kryteria, żeby można było właśnie te zadania, o których pan mówi, zakontraktować. Natomiast wydawanie pieniędzy z nieprzygotowanym oddziałem do wykonania tych usług, no nie jest rozwiązaniem na przyszłość.
Nie mamy z tego rodzaju sytuacji, o której pani mówi, do czynienia w tej
oddział,
sytuacji.
Nie ma woli NFZ-u, nie ma pieniędzy, nie ma kontraktu. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nie ma pieniędzy. Mamy do czynienia dzisiaj naprawdę ze światową koniunkturą gospodarczą. Nawet te pieniądze, które dzisiaj są w Polsce, w budżecie państwa, to są pieniądze, które można na służbę zdrowia przeznaczyć. To jest kwestia ustalenia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości priorytetów. Ale jeżeli się wydaje ponad 2,5 miliarda na strzelnicę w każdym powiecie, prawie 2 miliardy dla ojca Rydzyka, 2 miliardy dla telewizji Kurskiego, tak?
Odpuści.
Ale tak jest.
Niech
pani poseł,
odpuści,
ma pani już 6 miliardów prawie.
Miliard na wszystkie
miliardy. I państwo w ogóle na to przeznaczacie, a na zdrowie nie. Pani poseł, to jest przerażające. Ja się pytam, czy w sytuacji, kiedy teraz Szpital Skarżyski złożył wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie środków, o podpisanie kontraktu na poszerzenie działalności oddziału wewnętrznego z profilem kardiologicznym dla mieszkańców naszego Skarżyska, to czy będzie ten kontrakt z NFZ-u, czy też nie? Ja się obawiam, że może go też nie być.
A ja się
Więc
obawiam,
pytanie,
pani poseł,
gdzie
że
te
w RMF-ie
pieniądze?
Takiej dyskusji o problemach powiatu jędrzejowskiego by pani nie przeprowadziła.
Ale to też
Dlaczego?
Nie,
jeśli chodzi o finansowanie mediów publicznych.
Panie redaktorze, pół zdania mogę?
Bo leciałyby przeboje w takim czasie jak dzisiaj.
To też, Karol, szanowni państwo, jest sytuacja tego rodzaju. Jeżeli z ust polityków warszawskich słyszymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma być w najbliższej przyszłości jakoś zmieniany, przenoszony, cokolwiek ma być z nim zrobione. Coś to, co się dzieje w tym Narodowym Funduszu Zdrowia, ludzie z niego odchodzą. Jeżeli brakuje tam kadr, to też nie ma kto obrobić tych dokumentów, które są potrzebne. I taki chaos wywołany w Warszawie za jakiś czas przechodzi do takich właśnie miejscowości jak do każdych regionów, a później niższych miejscowości, bo ludzie, którzy są w Warszawie, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich słów. Jeżeli ktoś mówi, że będzie przeprowadzał ogromną reformę, w tym z likwidacją NFZ-u, to proszę się nie dziwić, że pracownicy, którzy tam na dzisiaj pracują, szukają innego zatrudnienia
Pan
i odchodzą.
Pan się zatrzymał w okresie kampanii wyborczej. Od
ja
dwóch lat
dążę,
mówimy, że nie będziemy likwidować NFZ-ów, bo w tej chwili musimy uporządkować to, jaki bagno w
pani
ochronie
poseł,
zdrowia zostawiło PSL.
Ja
rozmawia z panią w telewizji, słyszałem to z panią ust.
Jakie bagno, mieliście państwo uporządkowany system. Owszem, były trochę prawdy. Uporządkowaliśmy wiele rzeczy. Przede wszystkim zainwestowaliśmy w onkologię, w kardiologię, w ratownictwo medyczne. Podnieśliśmy pensje rezydentom. Stworzyliśmy nowe kierunki. Zwiększyliśmy nakłady na służby zdrowia, na leczenie, na inwestycje w laboratoria. Natomiast zostały... Pani, szanowna pani poseł, ale trzeba iść dalej. Niech pani nie krzyczy. Pani poseł, panie redaktorze, słowo prawdy. Powiem państwu, zostawiliśmy państwu... Zostawiliśmy kolejki, kwestia kolejek i pensji.
Pani poseł,
i trzeba było się
tym stać
na naprawdę. 3 lata prawie rządzicie, a kolejki się zwiększają, szanowna pani poseł.
Szanowny panie, głos teraz dla Jadwigi Szewczyk, Kukuś z 15.
Kolejki rzeczywiście są dość długie, natomiast wiele czynników na to się składa. Tak, ja znowu wrócę do pacjenta, bo ten jest tutaj najważniejszy. Jak wygląda wizyta u lekarza? Doskonale wiemy, że na 20 minut, 15 minut zajmuje wypełnianie biurokratyczna praca, którą nie kto inny wykonuje jak lekarz. Czy coś takiego to jest normalna rzecz? Czy w tym względzie nie można czegoś zmienić, powołać jakiegoś asystenta, nie wiem jak to nazwać, osoby wykonującą
tą pracę, będzie też to kosztowało.
Pracę biurową. Bardzo możliwe, ale czym jest
lekarze
koszt?
Lekarze tego nie chcieli, ale Platforma mówi, tak będzie.
A właśnie, a tak być nie powinno, bo ja nawet sama czuję się zażenowana, jeżeli widzę, że ktoś coś skrupulatnie notuje, a ja chcę opowiedzieć swoją historię zdrowotną, tak? A zresztą, po co ja mam to opowiadać, jeżeli w tej chwili działa system informatyczny i można to urządzić w taki sposób, że cała historia ma znaleźć się i być dostępną dla każdego lekarza specjalisty, do którego pójdę. To samo wiąże się z wykonywaniem badań, prawda?
Króciutko, pani poseł Maria Zuba, i kończymy ten
w tym problem,
temat.
Że system informatyczny nie działa. Taka jest prawda. Szanowni państwo, to co jest w ochronie zdrowia, jaki jest stan, to naprawdę, tak jak pan powiedział, należy usiąść i zbilansować i sobie szczerze powiedzieć, jak wygląda sytuacja. W jakich obszarach i w ilu miejscach są zaniedbania i to kolosalne. A my mówimy tu o systemie informatycznym.
Jeśli możemy zakończyć
ale
dzisiaj
jest to
ten
istotne
temat.
O tyle, bo no to
oczywiście, cyfryzacja jest kluczowa i do obniżenia kosztów i przyspieszenia procedur. A pani mówi, że to jest jakiś
tam
drugorzędny problem.
To jakieś takie tylko chyba przekłamanie wypowiedzi. Znaczy,
w styczniu prezydencja bułgarska ma podjąć decyzję o konkretnych terminach. W Radzie Unii Europejskiej głosowany będzie wniosek Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 względem państwa polskiego w związku z naruszaniem, zdaniem komisji, reguły praworządności w naszym kraju. Żeby ten wniosek mógł być dalej procedowany, potrzeba 22 państw popierających takie stanowisko i także zgoda Parlamentu Europejskiego. Wstępnie już, możemy powiedzieć, z punktu widzenia państwa polskiego, niestety wyrażona. Gdzie szukać sojuszników, by artykuł 7 wobec Polski był nie uruchamiany. Mateusz Morawiecki rozpoczął, można powiedzieć, swoją dyplomatyczną misję od wizyty na Węgrzech i tego rodzaju zapewnienia od Viktora Orbana uzyskał, ale sam Orban to może być za mało na artykuł 7. Sam Orban może nas uratować przed sankcjami.
No niestety działania Komisji Europejskiej przeciw Polsce są bezprawne i to wszyscy mamy tego świadomość, że artykuł 7 tak naprawdę nie upoważnia do nakładania na kogokolwiek sankcji karnych. Ale niestety zostały podjęte działania i tutaj premier Morawiecki prowadzi rozmowy. Te rozmowy będzie prowadził w najbliższym czasie. Będzie prowadził to również w czasie pobytu w Brukseli. Zamierza przeprowadzić rozmowy na forum Komisji Europejskiej z przewodniczącym komisji. Będzie chciał również rozmawiać z przedstawicielami rządu rumuńskiego. Każdy partner i tej nowej części członków Unii Europejskiej, jak i z tymi przedstawicielami państw starej Unii Europejskiej będzie rozmawiał, aby przedstawić rzeczywiste fakty, jakie zachodzą, jakie mają miejsce w naszym kraju i pokazać, że to, co mówi pan europoseł Lewandowski, że w Polsce jest gorzej niż w objętych wojną Aleppo, czy też to, że posłowie Platformy Obywatelskiej robią wszystko, aby przygotować i działać na forum Unii Europejskiej przeciw Polsce, co jest złe i nie powinno mieć miejsca, bo powinniśmy się odnosić do faktów, a fakty wskazują wyraźnie na to, że demokratycznie wybrany parlament ma prawo dokonywać reform w zakresie w zakresie przede wszystkim sprawiedliwości.
Jeśli chodzi o taką optykę polityki zagranicznej rządu PiS, to ona od samego początku tak naprawdę jest nietrafiona, dlatego że zaczęliście z grubej nuty, że naszym głównym, największym partnerem i sojusznikiem będzie Wielka Brytania. Wielka Brytania odwróciła się plecami, zrobili Brexit. Zostaliśmy bez naszego głównego sojusznika zgodnie z planami na politykę zagraniczną tej kadencji. Teraz jesteśmy w permanentnym i trwałym i takim bardzo poważnym konflikcie ze strukturami unijnymi w Polsce na różnych polach, bo to jest pole i tam i sądownictwa, i kwestia wydatkowania środków unijnych, i kwestia ekologii, i tak dalej, i tak dalej. I potem mamy sytuację, że wymieniamy premiera, który miał być takim lekiem na całe zło, który miał załagodzić nam te konflikty. I co się okazuje? Że mamy pierwszy szczyt unijny, premier wyjeżdża przed końcem tego szczytu i zostawia pełnomocnictwo reprezentantowi Węgier do głosowania w imieniu Polski. No to gdzie my mamy takie poważne podejście do gaszenia tych pożarów i do gaszenia bieżących konfliktów? Pani poseł Zuba też mówi, że tutaj są winni tam gdzieś posłowie opozycji, ten. Trzeba sobie przypomnieć, kto w ogóle zaprosił Komisję Wenecką do Polski w celu zbadania poziomu praworządności. No przecież to był pomysł Waszczykowskiego, waszego własnego premiera, waszego własnego ministra spraw zagranicznych. Dalej, teraz postawiacie... Tak naprawdę poddajecie się, jeśli chodzi o zebranie jakiejkolwiek mniejszości pozwalającej blokować to głosowanie w sprawie uruchomienia artykułu 7, gdzie potrzebujemy kilkunastu de facto głosów,
żeby nie dopuścić do tego głosowania.
Tak, a później mamy dalej taką sytuację, że potrzebna jest do uruchomienia już jakichś konkretnych sankcji jednomyślność. I tak naprawdę PiS już poddał się, już nie szuka mniejszości blokującej, już szuka tylko jednego głosu weta. I lecicie do Orbana prosić się de facto, żeby łaskawie zawetował tą uchwałę umożliwiającą jakieś karanie Polski. Nie mamy w zasadzie wokół siebie sojuszników. Jesteśmy skonfliktowani ze wszystkimi sąsiadami dookoła. Nie ma żadnego planu na wyjście z tej sytuacji.
Mamy mało czasu, już krótkie wypowiedzi będą nam potrzebne.
Szanowni Państwo, często się tak zdarza w polityce, zwłaszcza, że czasem skrzętnie przygotowuje się jakiś problem po to, żeby później w wielkiej euforii go rozwiązać. Wydaje mi się, że to, co miało miejsce podczas uruchomienia rezolucji i no, przypomnę tutaj niechlubne zachowanie naszych parlamentarzystów, właśnie, którzy przyczynili się do uruchomienia artykułu 7, do tej uruchomienia całej procedury przeciwko nam. Coś takiego zostało potępione przez nasze ugrupowanie w sposób zdecydowany i nadal uważamy, że był to jak gdyby taki początek lawiny. Jaki będzie finał? No nie wiadomo, no, sytuacja rzeczywiście nie jest ciekawa, aczkolwiek polityka to jest gra interesów i powiedzmy twardych interesów. Szukanie sojuszników, ja myślę, że tacy się znajdą. Jeżeli mają cokolwiek wyobraźni państwa Europy Wschodniej, to mogą wiedzieć, że to, co przydarzy się Polsce za chwilę, może zdarzyć się im i tylko od solidarnego zachowania, chociaż nie wiem, czy w polityce w ogóle jest coś takiego jak solidarność.
Karol Klich, Polskie Stronnictwo Ludowe, to będziemy może znali odpowiedź na to pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z solidarnością
PSL. W 2016 i 2017 roku Komisja Europejska pytała rząd polski po wielokroć, czy te sytuacje, które wiążą się ze zmianą ustawodawstwa, szczególnie w przestrzeni tej sądowniczej, będą wiązały się z poważnym naruszeniem tych reguł i zasad, które u podwalin Unii Europejskiej padły. Widocznie odpowiedzi polskiego rządu nie były na tyle właściwe, ażeby mogły uspokoić nastroje w Komisji Europejskiej, dlatego ten artykuł 7. Przykre jest to, że musimy wisieć na sznureczku pana Orbana i patrzeć na jego dobry czy zły humor w kontekście głosowania przeciwko, bo wystarczy, tak naprawdę wystarczy, żeby wstrzymał się od głosu, a już jego dobra wola w stosunku do nas jest już
Marzena Kwadrownowicz.
Niestety, krótka jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest kolejny obszar, w którym PiS zdegradował pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ten wizerunek Polski miał ratować niedawno zmieniony premier Mateusz Morawiecki. Niestety, jadąc na ostatni szczyt w Brukseli, bardzo szybko z niego uciekł. I uciekł w momencie, kiedy właśnie dyskutowano o tym, jak ma wyglądać Brexit. A przecież to jest kwestia Polaków, którzy mieszkają dzisiaj na wyspach. Więc myślę, że sytuacja nie jest ciekawa i niestety dalej tak prowadząc politykę, PiS zaprowadzi nas do Władimira Putina.
Kończymy naszą audycję. Maria Zuba, Prawo i Sprawiedliwość, Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, Jadwiga Szewczyk, Kukiz 15, Piotr Kopacz, Nowoczesna i Karol Klich, Polskie Stronnictwo Ludowe. Audycję zrealizował Tomasz Tamborski. Za uwagę dziękuję także Bartłomiej Zapewa.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.